Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Brand Book to zderzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brand Book z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką, specjalistką od komunikacji, marketingu i relacji. Warsztat menadżerski i dziennikarski. Co je łączy? O tym rozmawiamy w tym odcinku podcastu Brand Book. Każdy z nas prowadzi dziś własne media i dobrze byłoby być do tej pracy przygotowanym. Umieć zadawać odpowiednie pytania i nie przynosić wstydu własnej marce. Ten moment, w którym zaczynamy się publicznie kłócić o to, co powinien zrobić dziennikarz i co jest normą, a co jest zachwytem, to jest miła sprawa. Nagle ludzie patrzą i myślą sobie, komu cholera kibicować? Kto ma rację, Karolina czy Jarek? Cześć, Karola.
Słuchaj, cześć. W ogóle wiesz, jaki cudowny zbieg okoliczności, że my tu dzisiaj nagrywamy, a na Facebooku wyświetlił mi się stary post z 2014 roku.
Prehistoria.
Na którym to jest przypomnienie historii, kiedy byłam twoim gościem w poranku. Wtedy Aga Cegielska też była z nami w studiu, bo jest zdjęcie, możesz sobie obejrzeć na Instagramie. I jest napisane, pan jakby mówi, że przed chwilą Karolina Chytrek-Prosiecka opieprzyła na antenie Kuźniara, że jej przerywa, kiedy ona próbuje powiedzieć w tym całym natłoku słów coś mądrego. Bardzo, bardzo ładnie mi się to wpisało w to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ja zawsze się bardzo, bardzo przygotowywałam do spotkań z tobą, bo wiedziałam, że masz trochę innego widza i trzeba mu opowiedzieć w prosty sposób o tym, co będzie się działo w gospodarce, albo się dzieje, albo się działo.
To czemu wprost, że co, przychodzili ludzie z TVN, CNBC i byli tacy bardziej pro niż widzowie wstajesz, wiesz, to ja tu muszę zaprotestować. Że nie byli nasi widzowie specjalistami od ekonomii, okej.
Okay. No tak, tak, tak. To o to chodzi, że czasami do swojego odbiorcy dostosowujesz język. Mhm. Wiesz, nie przychodzi mi teraz dobry przykład do głowy, ale ulubiony. Chyba Adama Pieczyńskiego, PMI. Tak, jak mówisz widzowi CNBC wtedy, co to jest PMI, no to nie musisz już tłumaczyć. Mhm. Ale widzowi TVN24 już jednak te wskaźniki należy przynajmniej zdefiniować, co one pokazują, na ile są wiarygodne i tak dalej.
Ale to prawda, bo dziś chcemy porozmawiać, szanowni słuchacze, o przygotowaniu się do wszystkiego. Przygotowaniu się nawet do tego naszego podcastu, przygotowaniu się do spotkania waszego z waszymi klientami, przygotowaniu się dziennikarzy do spotkania ze swoimi słuchaczami, ale także ze swoimi widzami czy czytelnikami. Karolina macha teraz kartkami, które ma przed sobą. Jedne zapisane mniejszym, drugie większym drukiem. Dlaczego twoim zdaniem przygotowanie się do rozmowy jest ważne? Zapytam przekornie.
Dlatego, że wiesz, co chcesz powiedzieć. Oczywiście możemy pójść na żywioł, tak jak my czasami to robimy, ale jeżeli jesteś dziennikarzem, to masz pewną misję niesienia informacji, tłumaczenia informacji, opisywania świata, przekładania go na język, który musi być zrozumiały dla czytelnika, dla widza, dla followersa, obojętnie dla kogo, tak? I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, musisz być przygotowany do rozmowy, dlatego że dzisiaj politycy mają tendencję, że przychodzą, wysypują ci taczkę, wiesz, taką obciążoną jakby inflacją słowa, nic za tymi słowami konkretnego nie stoi, więc jeżeli ty nie zadasz dobrego pytania albo nie skontrujesz głupoty, która pada na antenie, no to jesteś współodpowiedzialny za tę głupotę, która potem jest rozpowszechniana siłą rzeczy, nie ma innej możliwości. I trzeci element jest też taki, że to koniec końców buduje ciebie. Bo dziennikarz nie jest mikrofonem, do którego się mówi, ten mikrofon nie zareaguje. Dziennikarz jest po to, żeby wysłuchać, przeanalizować w sposób bardzo szybki i albo zadać następne pytanie, albo powiedzieć, że ktoś opowiada bzdury. Dziennikarz po prostu musi robić fact-checking też na bieżąco.
Ja sobie na bieżąco, jeśli ma szansę, to tak, bo pamiętam takie konferencje prasowe świętej politycznej pamięci prezydenta Trumpa, kiedy dziennikarze, szczególnie CNN-u, mieli przechlapane u niego i kiedy konferencja się zaczynała, oni zadawali pytanie, kiedy mieli szansę, ale byli połączeni sztywną linią telefoniczną z redakcją, gdzie cały czas dynamicznie zespół sprawdzał, czy Trump mówi prawdę, czy nie, bo ten moment, w którym wiesz, że Trump może skończyć swoją wypowiedź i wskazać kogoś innego, żeby zadał pytanie, właściwie jego narracja może wygrać, mimo że może być kłamliwa.
I wiesz, ostatnio TVN24 przerwało konferencję prasową Zbigniewa Ziobry i Sebastiana Kalety. Dokładnie.
Słusznie, ale
po to samo. Dokładnie po to samo, tak, żeby zrobić fact-checking. I tam widziałam, że Sebastian, przepraszam, że tak mówię, bo jesteśmy na ty, wyraził swoje oburzenie na Twitterze, że przerwano tę konferencję. No ale najwyraźniej był ku temu powód, tak?
Tylko właśnie dlatego ja powiedziałem słusznie, ale za późno, bo mam wrażenie, że uczymy się tego, że tak można zrobić. Że bardzo często i bardzo długo polskie media także, nawet te super fajne, informacyjne, pozwalały politykom gadać. Tak. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych nie politycy byli gośćmi programów, ale eksperci. I dzisiaj, kiedy nagle widzimy, że w sprawie szczepionek czy innych rzeczy, które naprawdę dzielą, ale jednocześnie są tak skrajnie różne i mogą wywoływać naprawdę duże skutki uboczne, nagle myślimy sobie, cholera, a może powiemy tym ludziom, jak jest naprawdę. Nie damy powiedzieć jemu, co myśli, tylko powiemy, jak jest naprawdę, bo zacytujemy naukowca, albo powiemy proste, sprawdzam. Tydzień temu uważał po coś innego, w przepisach napisane jest coś innego i wtedy ten bełkot jest w stanie zostać zweryfikowany.
Tylko widzisz, znaczy, bo jakby w ogóle współpraca mediów z politykami czy też szeroko pojętą administracją pod kątem konferencji prasowych bardzo się zmieniła jakościowo. Za czasów Donalda Tuska, mimo że nie mieliśmy jakoś szczególnie łatwo z nim, bo on był jednak dość bystrym interlokutorem, to jednak było tak, że można było dopytać o coś na konferencji prasowej. To nie było tak jak dzisiaj, te konferencje się odbywają online, pytanie i ktoś się wyłącza, tak? I ktoś odpowiada bzdura, to już nie jesteś w stanie do tej bzdury się kompletnie odnieść. Więc ta jakość się bardzo, bardzo zmieniła. Natomiast to, co chciałam ci powiedzieć a propos tego fact-checkingu, to świetnie oczywiście robi to Konkret 24. Ostatnio zrobiło to TVN24, ale myślę, że jest przed nami bardzo, bardzo długa droga, dlatego że ja często łapię się, na przykład w temacie zdrowia, z którym jestem na bieżąco, że nawet w głównych wydaniach, czyli myślę tam powiedzmy od godziny 18.50 do... no tam już tą 19.30 pominę, w głównych wydaniach newsów często ten fact-checking nie jest robiony. Nie chodzi o to, że ktoś podaje nieprawdę, ale podaje niepełną informację. Mnie na przykład uderzył jeden materiał dotyczący wypowiedzi profesora Grodzkiego podczas kampusu o słynnej likwidacji szpitali. I oczywiście materiał opierał się o to, że ktoś tam mówił, że oczywiście, że część szpitali powinno się zlikwidować i tak dalej, i tak dalej. PiS uderzył w Platformę za tę wypowiedź, ale już zabrakło mi tej drugiej strony, która pokazałaby, że wcześniej eksperci ministra Łukasza Szumowskiego też podnosili problem systemu duńskiego, jeśli państwo pamiętają, bo już nie chcę wchodzić w szczegóły, że czasami Adam Niedzielski się do tego odnosił, że być może trzeba będzie zredukować część szpitali. Więc to też jest jakiś rodzaj fact-checkingu, tak? To znaczy nie możesz po prostu tak bezkrytycznie pozostawiać pewnej narracji, bo jesteś winien właśnie trochę tego symetryzmu, czyli innymi słowy dobrego warsztatu, tak? Pokazać, ale ta druga strona też to robiła. I w drugą stronę, jeżeli dzisiaj coś mówi Platforma, a PiS to robił w opozycji, no to dokładnie jest ten sam case, tak? Więc tego też ciągle brakuje. Być może to jest brak czasu, być może to jest brak dobrego researchu, być może to jest brak takiej dobrej pamięci, moglibyśmy powiedzieć, korporacyjnej, no bo nie widzę czego innego.
Ale myślę, że dzisiejsze konferencje, te no, sejmowe, korytarzowe, to już jest prehistoria, ale tak naprawdę takie właśnie spotkania gdzieś na korytarzu w biegu, to był ten problem, że to było szybkie, trudne do sprawdzenia, natomiast politycy z tego skrzętnie korzystali. I dzisiaj ostatnio, kiedy rozpadała się przyjaźń, związek, małżeństwo Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim, jego były wiceminister obrony, zdaje się,
który... Pan Ociepa.
Tak, pan Ociepa na przykład opowiadał jakieś takie rzeczy, że on jest zwolennikiem takiej umowy tam ze Stanami Zjednoczonymi, że coś tam będzie można zrobić. I ktoś mówi, ale przecież to w ogóle nie jest możliwe. Nie, być może nie jest możliwe, ale ja jestem zwolennikiem. I to jest taki bełkot, który jest w jednej sekundzie do obalenia, ale z drugiej strony on jest emitowany, a jak jest emitowany, to już idzie. Dzisiaj żyjemy w czasach, w których kontekst to jest coś, do czego bardzo mało ludzi dociera i na co mało ludzi zwraca uwagę. I dlatego wydaje mi się, że częste pytanie, które mi zawsze, czy studenci dziennikarstwa, czy na jakichś innych spotkaniach ktoś stawiał, co pan sądzi o obiektywizmie? Ja szczerze wtedy odpowiadałem, że dla mnie bardzo trudna jest definicja obiektywizmu jako takiego, bo wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze dzisiaj dla każdego, kto używa mikrofonu, kamery, jest publiczny i przekazuje jakąś wiedzę, albo przynajmniej przekazuje też jakieś wiadomości, to jest trzymanie się zdrowego rozsądku. Okej, on będzie mój,
tak.
Twój będzie Karolinowy, ale to będzie najuczciwsze i nie wychodziłem nigdy z założenia, że jeżeli mówimy, że coś jest obiektywne, to oznacza, że jak mamy, nie wiem, 15 partii w Sejmie i kół parlamentarnych tego wszystkiego, jeszcze mniejszość niemiecką do tego dołożymy, to w materiale o czymś mają się wszyscy wypowiedzieć.
No nie, no oczywiście, bo to prowadzi do absurdu, tak? To nie chodzi o to, żeby pokazać jakby kompleksowo temat, tak?
Tak.
Odnieść się do wielu aspektów, które budują pewien w miarę obiektywny obraz, bo zawsze będzie jakoś obciążony, to jest nieuniknione, tak? Oczywiście, jeżeli jesteś klasycznym newsowcem, no to wtedy tylko jakby raportujesz tę rzeczywistość, tak? Ale też nie możesz jej raportować bezkrytycznie, natomiast już nie dokładasz tego swojego komentarza. Ale jeżeli przygotowujesz materiał, nie wiem, do wydarzeń, do faktów, czy do pisiów w TVN24, czy jesteś prowadzącym na antenie, to już możesz sobie na to pozwolić w jakimś stopniu. No ale no właśnie, jakby wyważając różne aspekty tego, o czym mówisz. Więc, ale przygotowanie ci na to pozwala. Jak nie jesteś przygotowany, no to nie wiesz, co masz powiedzieć, bo nie masz wiedzy, tak? Nie masz tego backgroundu, który pomaga ci być po prostu rzetelnym dziennikarzem.
Dziś umawiając się ze słuchaczami Brent Booka, jakby nie było na spotkaniu, uznaliśmy, że ta wiarygodność, ten zdrowy rozsądek, to przygotowanie, to są elementy marki osobistej. Myślę, wczoraj nawet miałem taką okazję rozmawiać z panią psycholog w cyklu Perlage Stories i widzę jej zdjęcie wrzucone na jej Instagrama, mówiące, no wreszcie poznałem Kuźniara, zawsze chciałem go poznać. Chłopak jest bystry i wie, o co pytać. I myślę sobie, dla niej to było zaskoczenie w jakimś sensie.
Mhm.
No bo to miło to brzmi, natomiast ja sobie nie wyobrażam, że mogę zaprosić kogoś do studia i być nieprzygotowany, bo ja mu wtedy okazuję brak szacunku. I to może być studio, ale to może być
to
równie
prawda.
Dobrze rozmowa kwalifikacyjna, to może być równie dobrze rozmowa o robieniu biznesu. Jeżeli okazujemy komuś brak szacunku nieprzygotowaniem, niezaangażowaniem, niesprawdzeniem, z kim mamy do czynienia, to jesteśmy w dupie.
Tak jest. No. A często nawet, bo się nawet w biznesie, tak, bo mówimy o dziennikarstwie, ale nawet w biznesie wystarczy wejść na LinkedIna, zobaczyć, kto ma track record. Być może czasami są tam jakieś posty, które pokażą nam, czym się interesuje, więc już mamy szansę na taki przyjemny small talk i zupełnie inne wprowadzenie, zupełnie innej atmosfery do rozmowy. Ja widzę, że często dużym zaskoczeniem dla ludzi jest przygotowanie i chyba stąd też urodził się ten nasz dzisiejszy temat rozmowy, bo ja powiedziałam, że jestem wielką fanką Andrzeja Stankiewicza, dlatego że on właśnie jest przygotowany, zadaje dobre pytania, kontruje głupoty, przerywa, koryguje, a ma kilku polityków w studiu, więc czasami pamiętam jeden taki jego program, gdzie w zasadzie może 70% tej rozmowy to było korygowanie tego, co mówią politycy. Mówił, to głupie, to bzdura, to nieprawda, wcale tak nie było i tak dalej, i tak dalej. I ty wtedy powiedziałeś mi, że no ale przecież to jest definicja dziennikarstwa.
Tak.
No właśnie nie jest, Jarek. No właśnie tego dzisiaj bardzo brakuje.
Nie, ale definicja sensu stricto, że dziennikarstwo to jest dla mnie uczciwość wobec widza, czytelnika, followersa, kogokolwiek, słuchacza w przypadku podcastu także. I to przygotowanie to powinno być coś naturalnego. Natomiast dzisiaj rzeczywiście możemy sobie to lekceważyć, bo nagle też dostęp do mediów jest tak prosty i właściwie dzisiaj każdy może nadawać. Dzisiaj każdy z dziennikarzy, którzy są już trochę poza systemem, ale ich to korci, więc próbują wracać, może otworzyć konto na Patronite i powiedzieć, będę głosił co chcę, daj mi na to pieniądze, muszę mieć dostęp do mikrofonu i do kamery, więc choćby na to muszę wydać, dawaj, nie? I ten moment, w którym to jest tak proste i tak łatwe, to ta definicja się po prostu, to ona spsiała, no.
Tak, to prawda, ale to znowu jest takie odzwierciedlenie jakości życia publicznego i takich stosunków interpersonalnych, w jakich funkcjonujemy generalnie dzisiaj.
Też, lub odnosząc się do tytułu naszego podcastu, jeśli mówimy o marce osobistej Andrzej Stankiewicz, która jest czasem przypisana do Tygodnika Powszechnego, czasem do Onetu, a przede wszystkim do Andrzeja Stankiewicza, to ja od Andrzeja nie oczekuję byle czego. Nie, dla mnie to jest naturalne, że ja u Andrzeja nie będę musiał robić fact-checkingu. Że tak, ja czytając Andrzeja, jego teksty albo słuchając go w Radiu Z, dzisiaj ja po prostu się nie zastanawiam.
W ogóle chcę ci powiedzieć niesamowitą rzecz, że ostatnio też miałam taką sytuację, że jeden z bardzo znanych dziennikarzy wypowiedział się na antenie na temat wydatku na system ochrony, wydatków na temat systemu ochrony, na system ochrony zdrowia. I wysłałam mu SMS-a i mówię, słuchaj, powiedziałeś nieprawdę, bo jest tak, tak i tak. A on mi przysłał źródło, z którego skorzystał i no rzeczywiście jakby to źródło było dość wiarygodne, ale nie znał już tego kontekstu, tak? Czyli nie był zaznajomiony dobrze z tematem, w związku z tym nie rozumiał, że te liczby mogą się różnić w zależności od metodologii, którą się dobiera i która jest właściwa. Więc ja też jestem wobec tego zwolenniczką. Nie zawsze się da, ale jednak, żeby poszczególnymi tematami w taki sposób dogłębny zajmowały się osoby, które rzeczywiście siedzą w tych
Tylko
tematach.
Wiesz,
to mi się podobało zawsze, co było w faktach u Tomka Lisa, tak? Czyli dziennikarz miał swoją specjalizację. I tym sposobem na przykład, nie wiem, rósł Romek Młotkowski, który się znał na ekonomii, Marek Nowicki, który się znał na medycynie.
Ale to amerykańskie bardzo, nie? Tam się do CNN przyjmuje konkretnych ludzi na konkretne stanowiska, którzy mają
bardzo
konkretną
dobrze.
Wiedzę, bo dzięki temu oni właśnie są w stanie narysować kontekst, opowiedzieć o czymś.
Historię znają.
Albo zaprzeczyć czemuś, prawda? Natomiast u nas jest jednak takie rozumienie dziennikarstwa, że to jest ktoś, kto wie wszystko o wszystkim, ale wiemy, że to jest niemożliwe, więc siłą rzeczy bardzo często, jeśli sam nie chcesz skoczyć głębiej, ślizgasz się po powierzchni.
Tak, i tutaj też chcę zaznaczyć jedną rzecz, że nie mówię o dyskusjach twitterowych czy na Facebooku, bo to w ogóle jakby to nie jest formuła dziennikarstwa. Mówię o pisaniu artykułów, prowadzeniu audycji w radiu, prowadzeniu audycji w telewizji, nagrywaniu podcastu, jeżeli nagrywamy ten podcast jako dziennikarz, dając ludziom wiedzę, bo to jest jakby dla mnie fundament wszystkiego.
Bo wiesz, tylko mam z tym problem, bo zobacz, dzisiaj mi wskoczył w ręce Kamil Durczak, wcześniej Igor Jankę, po drodze jeszcze był dziennikarz TVP, zdaje się, że się z nim rozstali albo się rozstają, z takiej wielkiej rodziny muzyków, Pospieszalski, który też nagle wszyscy mówią, on zbiera pieniądze na to, że on będzie mówił po swojemu i wszystko. Tylko z drugiej strony, jeśli właśnie nie mamy takiej odpowiedzialności za słowo, jesteśmy w stanie dzisiaj wytworzyć każdą możliwą treść, która będzie niezgodna w tym przypadku Pospieszalskiego chociażby, bo przy Patronite miał z tym problem związany ze szczepieniami i tak dalej, i tak dalej, to jest brak odpowiedzialności.
No tak.
Jasne, że możesz gadać, co ci ślina na język przyniesie. W Stanach masz Rusha Limbaugh, który ma gigantyczną słuchalność w radiu, bo gada rzeczy czasem skrajnie, ludzie go nienawidzą albo kochają i to jest jakaś wolność słowa, natomiast jest to bardzo często pozbawione odpowiedzialności.
Ale widzisz, Jarek, i tutaj wracamy chyba do jednego z pierwszych odcinków naszej dyskusji w podcaście Brandbook, kiedy ja się upierałam, że pisanie blogów, robienie podcastów i tak dalej, to nie jest do końca dziennikarstwo. Właśnie dlatego, bo kiedy...
Tylko wiesz co...
Jednak wiesz, oczywiście, że to jest kwestia indywidualna bardzo, tak? Ale mimo wszystko, kiedy pracujesz w ramach określonej organizacji, to masz jakiegoś rodzaju silne standardy.
Tylko jak ich nie masz sam, to żadna organizacja może ci je narzucić,
no,
ale to będzie
może.
Się zawsze kończyło źle. Bo dzisiaj, jak popatrzymy sobie w Polsce, kompletnie to jeszcze nie działa, chociaż niektórzy próbują i trzymam za nich kciuki, ale w Stanach nawet z dużych mediów zabierani są dziennikarze, że przechodzą do takich platform jak Substack i robią płatne newslettery, czy płatne treści. I teraz jak oni nie będą wiarygodni, to oni nie będą mieli finansowania na to, żeby to robić i to będzie po prostu złe od początku do końca.
To też prawda.
To oni muszą sami sobie narzucić takie wartości i taki jakiś schemat działania zgodnego z prawem i prawdą, żeby to miało sens po prostu, bo kto będzie płacił za coś, co wprowadza w błąd, no, krótko mówiąc.
To też jest prawda, oczywiście. Ja na przykład bardzo lubię takie portale, na których też jest przy każdej treści oznaczone, kto dokonał fact-checkingu z imienia i nazwiska. Dzisiaj odpowiedzialną za fact-checking osobą jest ta i ta.
Fajne.
Bardzo mi się to podoba. Uważam, że to świadczy o naprawdę wysokim standardzie. To wymaga doboru bardzo dobrych osób, rzecz jasna, a wiem to nawet z własnego doświadczenia, że bardzo ciężko jest zbudować dobry zespół, potrafiący robić research i mający tak głęboką wiedzę i tak wysokie standardy, żeby rzeczywiście tego przestrzegać. No i oczywiście bardzo dużych nakładów, bo to jest jednak czas sprawdzanie takich informacji, ale uważam, że to jest właśnie to quality in everything we do, które no, prędzej czy później będzie musiało zaistnieć w większości mediów, bo mamy dzisiaj po prostu taki zalew informacji, i to najczęściej pochodzących od osób publicznych, które a propos właśnie, też często są nieprzygotowane. Jak ja czasami słyszę, jakie bzdury opowiadają politycy nawet niecelowo, nie propagandowo, tylko im się wydaje, że oni wiedzą. Ja zawsze im to powtarzam, ja mówię, wy nie powinniście mówić, co wam się wydaje, tylko co wy wiecie. Oni się często nie przygotowują do wystąpień w Sejmie, oni się nie przygotowują do wystąpień na konferencjach prasowych. No to wiesz, no jakby gdzieś te standardy muszą być wyznaczane. Więc albo mogą to robić osoby publiczne, albo mogą robić to dziennikarze. Nie ma innej możliwości.
Z drugiej strony w ogóle, jeżeli jesteś osobą publiczną, zabierasz głos i wiesz, że to pójdzie w świat i zabierasz głos na ważny temat, no to właśnie świadczy o twojej marce i świadczy o twoim charakterze, o twojej jakości, o twoim poziomie też to, czy sprawdziłeś, czy właśnie tak jak powiedziałaś mądrze, nie, że tobie się coś wydaje, tylko że jesteś pewny, albo jak nie jesteś pewny, to powiedz. Przypomina mi się Piotr Kaczkowski kiedyś w programie Trzecim Polskiego Radia w końcówce XX wieku, był moim szefem przez chwilę, mówił, jeżeli nie jesteś pewny, to nie mów, albo jak nie jesteś pewny, to powiedz, że to sprawdzisz. Ale bądź uczciwy z tym słuchaczem, bo oni są inteligentniejsi od nas wszystkich razem wziętych tutaj w Trójce Starej.
Oczywiście.
Więc nie ma tu dróg na skróty, wydaje mi się, jeśli ktoś chce dbać o swoją markę osobistą, w tym przypadku na pewnym poziomie.
To prawda. I to dotyczy absolutnie wszystkiego. Wszystkich możliwych sfer. Nie tylko dziennikarstwa, nie tylko polityków, ale to dotyczy też biznesu, to dotyczy zawodów zaufania publicznego, to dotyczy też adwokatów, już tam pomijam fachowców pełnych usterek i tak dalej, ale wiesz, no to się przekłada praktycznie na każdą sferę naszego życia. Ja jestem trochę, wiesz, zasmucona tym, że to, że młodzi dziennikarze popełniają takie błędy, oni jeszcze mają czas, żeby się nauczyć, ale niestety często w rozmowach bardzo doświadczeni dziennikarze nie są przygotowani. To znaczy są zafiksowani na jakimś konkretnym temacie myśli, nie dopuszczają też do siebie tego, co mówi druga strona. I właśnie znowu, wydaje im się, że wiedzą najlepiej. To też jest taka bardzo, tak moim zdaniem, bolesna przypadłość dziennikarzy, że im się zawsze wydaje, że wiedzą lepiej.
Ale z drugiej strony mamy też taką sytuację, że jeżeli sadzamy polityków w studiu, to i słuchacze bardzo często, tak, nawet ten, o którym wspomniałaś, szkoda, że Kuźnier jej przerywał, bo coś tam. Dziś już nie pamiętam kontekstu tej rozmowy, ale bardzo często czytałem od naszych widzów TVN24, czy później onetowych, dlaczego pan przerywał komuś. Nie, że jakby ludzie oczekują, nie wiem w jakiej masie, większej, mniejszej, że jeżeli zaprosiłeś kogoś do studia, to masz obowiązek dać mu powiedzieć to, co on myśli. Nie akceptują tego, że możesz mu przerwać, żeby mu powiedzieć, to jest nieprawda. Albo żeby mu przerwać wypowiedź, która jest po prostu kłamliwa i pokazać, jak jest inaczej. Albo żeby przerwać i dopytać go o coś zupełnie innego. Ludzie nie życzą sobie tego, bo przecież to jest pan poseł, pan prezes.
A nie, wiesz co, mi się wydaje, że to nawet nie wynika z tego. Bo przerywać, wiesz, przerywać też trzeba umieć. To jest tak, jak trzeba umieć upadać jeżdżąc na nartach. Mnie się wydaje, że to wynika, Jarek, z tego, że dzisiaj często, znaczy inaczej, prowadzący raczej powinien być tłem dla gościa, a nie gościem samym w sobie. I wydaje mi się, że z tego powodu to jest irytujące dla widza, że nie zawsze ten ping-pong słowny jest udany. Jeżeli komuś przerywasz tylko po to, żeby mu zadać pytanie doprecyzowujące albo właśnie weryfikujące, to jest wręcz pożądane. Ale wydaje mi się, że jeżeli przerywasz tylko dlatego, że chcesz wtrącić swoje trzy grosze,
no tak,
albo po prostu
jasne.
Zaistnieć w tej rozmowie, a niestety to się dzisiaj często, bardzo często dzieje. I to jeszcze w sposób taki bardzo lifestyle'owy, wiesz, językiem potocznym, brakuje trochę tej kultury dyskusji, no to jest po prostu nieakceptowalne, bo jesteś przeszkadzaczem, tak? Prowadzisz rozmowy, jesteś przeszkadzaczem.
Choć wydaje mi się, że ten szacunek działa w dwie strony, przynajmniej powinien. Pamiętam taki moment w Radiu Z, kiedyś jak Monika Olejnik miała wśród swoich gości Leszka Millera, zapytała go o coś, Leszek Miller nie chciał odpowiedzieć, więc Monika zadała to pytanie jeszcze raz i zdaje się jeszcze raz i może jeszcze raz i rozmowa, która była zapowiedziana na kilkanaście minut, trwała półtora. I koniec. Dlatego, że on nie szanował jej, nie odpowiadał jej na pytania. I wydaje mi się,
tak,
że to jest po prostu jedyna czasem... To nie jest kwestia wychowania Leszka Millera, żeby zachowywał się inaczej, bo to za stary facet na to, ale generalnie to jest dobry kierunek. W tym sensie, że jeżeli my chcemy być uczciwi wobec naszych rozmówców i słuchaczy,
rozmowy.
To w ogóle nie ma sensu.
Ale
jeżeli,
oczywiście.
Jeżeli pana na to nie stać, to dziękuję, do widzenia. I to jest też duży problem. Voice House i Kuźniar Media są patronami konkursu na Podcast Roku. To pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych. Konkurs upamiętnia redaktora Janusza Majkę, związanego przez niemal 40 lat z Polskim Radiem w Rzeszowie. W Voice House zawsze wspieramy jakość.
A masz takie ulubione marki dziennikarskie, które właśnie są pełnym odzwierciedleniem tego, o czym mówimy, czyli właśnie dobrego przygotowania antenowego?
Wiesz co, zawsze patrzę na to, co się działo za oceanem, dlatego że tam to jest na skrajnie dobrym poziomie i nawet bardzo lokalne telewizje są lepsze niż niejedne ogólnopolskie telewizje w Polsce, więc jak patrzę sobie na, nie wiem, czy to był Wolf Blitzer, czy John King, czy to był, nie wiem, Anderson Cooper, czy Christian Amanpour, czy nawet ci, którzy robią Hard Talk w BBC z kolei, no to są ludzie, których pytania, jeżeli trwają dłużej, to dlatego, że posiadają kontekst albo cytat kogoś, ale generalnie zawsze to są osoby, które są kogoś ciekawe, wiedzą o nim sporo, ale nie jest to takie podejście, które jest praktykowane często w polskich redakcjach. Sam się z tym spotykałem, kiedy wydawca mówił: słuchaj, dzisiaj twoim gościem albo jutro twoim gościem chciałbym, żeby był ten i ten, bo on ostatnio w tamtej telewizji powiedział coś takiego fajnego, ja bym chciał, żeby on to samo powiedział u nas na antenie.
Ale to już powiedział.
Jaką cholerę my mamy to robić, nie? I ten moment, kiedy właśnie masz kogoś, kto potrafi zadać pytanie, ma swój autorytet, też pamiętajmy, że dziennikarze, którzy lądują przed kamerami, nie wiem, CNN-u czy innych amerykańskich telewizji, to są najczęściej ludzie, którzy przepracowali swoje jako reporterzy, więc mają dość.
Dobra droga zawsze, tak.
Więc gdzieś się sparzyli, gdzieś się ubrudzili, czegoś dokonali, czegoś doświadczyli, więc mają prawo opowiadać świat.
Poza tym też potrafią szybko zadawać pytania, szybciej myśleć, nie ujmując oczywiście prowadzącym, ale generalnie jak ktoś był reporterem, to wie, co to znaczy biegać z mikrofonem, z kamerą, bo nie ma u nas takiej kultury, żeby polityk się zatrzymał i po prostu odpowiedział. Jest niewielu takich polityków. Ja pamiętam, że za czasów Tuska, na przykład to było bardzo fajne u Jacka Rostowskiego, ówczesnego ministra finansów, i my jako dziennikarze ekonomicznie, bo oczywiście to był czas po upadku Lehman Brothers, więc biegaliśmy za Rostowskim non-stop, ale to właśnie była, widzisz, taka reporterka, której my zadawaliśmy pytania, a jeżeli on odpowiadał coś, co nam nie pasowało, to mogliśmy to doprecyzować, dopytać. Robiliśmy to w sposób solidarny. Też nie było tak, że wiesz, ktoś zadał swoje pytanie, ktoś zadał swoje, tylko jeżeli ktoś zadał jedno pytanie, a on odpowiedział w sposób, który nas nie satysfakcjonował, to ktoś inny dopytywał dalej. I to też było bardzo fajne. I my mieliśmy taką właśnie umowę z Jackiem Rostowskim, że on zawsze jak przychodzi do Sejmu, to żeby zachować tę kulturę dyskusji, on zawsze stawał i odpowiadał na nasze pytania. To było bardzo fajne. Dzisiaj rzadko spotykane. Nie widziałam tego w ostatnim czasie.
Też myślę sobie o takich spotkaniach z politykami, które były wyzwaniem. Całkiem fajnym wyzwaniem, choć nazwisko, które za chwilę użyję, może dzisiaj budzić zupełnie inne skojarzenia. Myślę o Jacku Kurskim. To jest tak inteligentnie cyniczny drań, że rozmowa z nim zawsze była trudna, dlatego że było wiadomo, że on jest w stanie tak pięknie i z pełnym przekonaniem na swojej twarzy, w swoim spojrzeniu odpowiedzieć kłamliwe rzeczy, że musiałeś naprawdę być dobrze przygotowany, żeby powiedzieć: panie Jacku, jeszcze tydzień temu w tym i w tym programie mówił pan coś zupełnie innego. I wtedy on był w stanie powiedzieć: to prawda, ale gdyby nie było tej kontry, to poszłoby spokojnie w świat. To jest ten moment, kiedy... Dlatego dziennikarstwo to jest też takie, jak mnie ktoś pyta, kiedy pan się przygotowuje do rozmowy, nie ma czegoś takiego, że się przygotowujesz do rozmowy bardziej lub mniej, bo jak żyjesz tym, no to jesteś tego ciekawy, to właściwie non-stop masz dostęp do jakiejś wiedzy, żeby być przygotowanym do rozmowy.
Tak, po
prostu,
prawda.
Żeby słyszeć to, co ktoś mówi, żeby właśnie to nie
czytasz,
było raczej wyrwane z kontekstu, tylko żeby zobaczyć też początek. I to jest dzisiaj piekielnie, piekielnie ważne. Wiem, że świat jest szybszy niż był kiedykolwiek, no ale bez tego przygotowania to szlak.
Wiesz co, ja pamiętam, to być może nawet taka wskazówka dla młodych dziennikarzy, ja pamiętam, że pracując w dziennikarstwie ekonomicznym, ja czasami nawet zbierałam sobie różne wycinki, cytaty, bo ja nigdy nie wiedziałam, kiedy mi się to przyda. I zbierałam je sobie w zeszycie i wracałam do nich w danym momencie.
Plus, szanowni koledzy,
pamięć jest ulotna, prawda?
To prawda, ale też ten moment, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, sądząc po tym, jak wygląda z kolei Polska Agencja Prasowa, mam duże wątpliwości, że to powinno być to pierwsze źródło informacji, ale jednak zawsze był ten moment, kiedy przychodził ktoś do ciebie, to nie chodziło o to, żeby politycy to też wykorzystywali, żeby otworzyć Gazetę Wyborczą i powiedzieć, bo pan tutaj powiedział, i kiedy polityk widział, że to jest Gazeta Wyborcza, a na przykład jej nie szanował, mówił: nie zgadzam się z cytatem Gazety Wyborczej, proszę mi pokazać moją prawdziwą wypowiedź. Jak miałeś depeszę Polskiej Agencji Prasowej, nie było dyskusji. I tak jest zawsze. jak masz źródło, czy to będzie AP, czy to będzie AFP, czy to będzie jakakolwiek Reuters na przykład, tak? No to jak masz to, a w depeszach agencyjnych zawsze musi być konkretny cytat, nawet jak on nie jest ładny i składny, ale jest cytat i wtedy możesz spokojnie wykorzystać to jako broń.
I to jest prawda, ja czasami nawet moich dziennikarzy pytam, jakie jest źródło tej informacji? No było w Reuterze.
No to okej.
To ja już wiem, że był double checking i to jest dla mnie informacja sprawdzona. I nawet niedawno miałam taki przypadek, że ktoś tam zadzwonił z prośbą o sprostowanie, że nieprawdziwa informacja i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, moment, ale to było w Reuterze. No naprawdę, prawdopodobieństwo tego, że to jest nieprawdziwe, jest bliskie zeru. No i oczywiście koniec końców, już nie wchodząc w szczegóły, okazało się, że chodziło o nazewnictwo firmy, które jest inne w Stanach, a inne w Europie. Oczywiście my mieliśmy rację, bo się opieraliśmy na Reuterze, więc są takie media. Ja bym dzisiaj chyba jednak papu to do końca w to nie wpisywała, choć kiedyś rzeczywiście tak było, bardzo rzadko się zdarzało, żeby pap się mylił. Dzisiaj raczej się nie myli, ale mam wrażenie, że takie bardziej są gładzone niektóre tematy, wypowiedzi.
No ale jest to pierwsze źródło informacji, w której pojawiają się cytaty z prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
To
ostatnio
prawda.
Zauważyłem, że nigdzie indziej go nie ma, bo zawsze może być depesza papu. Naczelnik państwa powiedział.
Tak. Ja też właśnie dzisiaj sobie zażartowałam po wypowiedziach pana posła Suskiego, mających takie zabarwienie polexitowe, że prezes wystąpił w papie właśnie. Mhm. Więc Nowogrodzka lokuta causa finita, tak?
Pięknie. Natomiast a propos depesz, jeszcze wspomniany już przeze mnie Piotr Kaczkowski kiedyś mówi, dlaczego wspomniałeś przed momentem w serwisie informacyjnym, że ta i ta gazeta coś tam powiedziała? Ja mówię, no bo w Polskiej Agencji Prasowej w depesze było napisane, że ta gazeta wyszła właśnie w weekend, to chodziło o Wielką Brytanię, no i ona to napisała. Czy byłeś kiedyś w Wielkiej Brytanii i kupiłeś tę gazetę, miałeś ją w ręce? Mówię, nie no, mam 20 lat, jeszcze nie zdążyłem polecieć. No właśnie, a ja tam byłem, nie ma takiej gazety w weekend, nie wychodzi, więc nie bądź tak pewny i sprawdzaj zawsze. Wiadomo, że to bywa trudne, natomiast zaczęliśmy tę naszą rozmowę od wiarygodności, od pilnowania jakości własnej marki osobistej, niezależnie od tego, czy jesteście biznesem, czy jesteście dziennikarzem, dlatego że dzisiaj nawet jeżeli publikujecie coś na swoim LinkedInie i używacie linku do jednego, czy drugiego, trzeciego portalu, to też bądźcie za to odpowiedzialni, z jakich źródeł korzystacie, jak to komentujecie, bądźcie uczciwi wobec waszych czytelników, klientów i wszystkich tych, którzy mogą was potraktować jako pierwsze źródło informacji.
Albo wiesz, co jest też bardzo teraz popularne, co też właśnie pokazuje brak przygotowania. Ja miałam niedawno taką sytuację. Czasem sobie wchodzę na stronę Ministerstwa Finansów i sprawdzam sobie dane dotyczące zadłużenia. I ktoś wrzucił jakiś link właśnie w medium społecznościowe. Oczywiście mi też się zdarzały takie błędy, to jest jasne. No siłą rzeczy, jak piszesz dziesiątki tysięcy tweetów, to gdzieś statystycznie musisz też popełnić taki błąd, ale tutaj i na to też bardzo, bardzo trzeba zwracać uwagę. Jest jakiś rodzaj fact-checkingu i ktoś wrzucił, słuchaj, artykuł o tym, jaki jest poziom zadłużenia i że to skandal i że właśnie rząd to ujawnił. Problem polegał na tym, że nie sprawdził daty tego artykułu i okazało się, że jest to artykuł mocno już przeterminowany. Więc to się też często zdarza, bo niestety z tego, co zaobserwowałam, portale czasami też antydatują różne informacje, bo coś przegapiły. No, w ogóle praktyka naprawdę godna potępienia, ale to się zdarza, więc jeżeli ktoś sprawdza informację, to poza tą informacją jeszcze warto sprawdzić datę tej publikacji.
Bo mogło się już przedawnić.
Bo może się okazać, że jest z 2016 roku na przykład, jest już mocno nieaktualna. I to zauważyłam, bardzo, bardzo często się zdarza właśnie politykom czy dziennikarzom też, że jest nośny tytuł, pasuje do tezy, jest, cyk, wrzucamy. A potem jest, ale zaraz, to jest 2014, 16, 18, wiesz, i nagle jest głupie tłumaczenie.
Ale dziś w ogóle życie w przestrzeni social mediowej jest też trudne, że rzeczywiście czasem jak udostępniasz coś, patrzysz na coś, to ja staram się dojść do kogoś, kto zaczął, żeby zobaczyć, tak, czy po drodze czasem ktoś nie zrobił screena, nie dorysował czegoś i tak dalej. Ostatnio nawet, to też ciekawe, ale wróciłem z Gruzji, więc nie wiedziałem za bardzo, co tu się takiego wydarzyło politycznie i biznesowo.
Szczęśliwy
i widzę
człowiek.
Na koncie LinkedInowym szefa dużego funduszu inwestycyjnego Inovo taki screen z telefonu, SMS od Jana Pawła II. Myślę sobie, what the fuck? Dlaczego Tomek się tym zabawia? No, po drodze dowiedziałem się, że jakby Jan Paweł II w polskiej szkole jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek i trzeba było napisać SMS-a, zdaje się, tak? Do Jana Pawła II. Dzieciaki miały gdzieś tam takie zadanie. No i Jan Paweł II stał się memem. Więc fundusze inwestycyjne inwestycyjne wykorzystały to też do tego, żeby się zabawiać gdzieś tam właśnie memicznie w odniesieniu do inwestycji, w różne rzeczy i przenoszeniu tego do stolicy, może nie Piotrowej, ale do stolicy startupów, czyli do San Francisco i poszło dalej w świat. Ale właśnie ten moment, w którym tak patrzysz na to i myślisz, cholera, prawda, nieprawda, o co chodzi. Ale z drugiej strony patrzysz wtedy, kto to zrobił i myślisz,
i darzysz go zaufanie.
No właśnie, więc tak. Uważajcie na to, bo to nie jest tylko problem dziennikarzy.
Tak jest, ale biznesu też.
Amen. Kościoła też, swoją drogą.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je śmiało na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.